Tech Love. Z miłości do technologii.
Dzień dobry, witajcie w kolejnym Tech Love. Dzisiaj skład mały, ponieważ nie ma z nami Marcela. Marcel pojechał pozdrowić prezydenta do DC, czyli do Waszyngtonu, ale jest Maciek z Wrocławia.
Cześć wam.
Cześć, cześć. Dzisiaj kilka różnych malutkich tematów, takich właśnie typowo newsowych. Pierwszy temat to taki, że 15 kwietnia mamy konferencję i to nie jest Apple'owa konferencja, tylko to jest konferencja polskiej firmy...
Poniekąd Apple'owa, tak,
ale konferencja polskiej firmy Luon, czyli polskiego producenta urządzeń do HomeKita, który właśnie dostał autoryzację Apple'ową, dostali autoryzację właśnie HomeKitową. I jest to ciekawe, ja dostałem dwa te urządzenia do testów, takie pierwsze, czyli serce tego systemu, czyli taką bazę Lubase oraz żarówki, czyli no, żarówki po prostu takie z gwintem E27, czyli zwykłe, takie najbardziej zwykłe żarówki, które są również właśnie wpinane do tej bazy. Zaczynam to testować. Jest to coś, co ma bardzo duży potencjał, tak na dzień dobry. Tam oczywiście w najbliższym czasie będzie się pojawiało dużo nowych i innych urządzeń również, poza tymi żarówkami. Będą, tak na szybko wiem, że będzie wypuszczony w najbliższym czasie moduł taki sterujący, który można sterować nimi albo gniazdka, albo światła, albo rolety, bo ten moduł ma bardzo, można go jakby, to jest jeden moduł, który można dowolnie sobie zaprogramować, niejako już z wewnątrz tej aplikacji, czyli czy zaprogramować, zmienić jego przeznaczenie. Jednocześnie bardzo ciekawe, bo miałem dzisiaj spotkanie z ludźmi właśnie z Luon, taki, bo dostałem to urządzenie do testów, ale miałem taki wirtualny hands-on, czyli opowiadali mi troszeczkę o tym, czego mogę nie wiedzieć o tym urządzeniu na dzień dobry. No i właśnie dużo opowiadali o tym module, który będzie dostępny już niedługo, za jakieś 8 tygodni. I ten moduł właśnie naprawdę będzie bardzo, bardzo fajny, bo wiesz, masz jeden moduł taki, który HomeKitowy, ale możesz, on ma trzy jakby kanały, więc możesz sterować trzema różnymi urządzeniami na raz za pomocą tego modułu. Co więcej, możesz przypisywać do każdego z tych kanałów inne funkcje. Czyli możesz do jednego kanału przypisać, że on jest na przykład właśnie steruje światłem, a do drugiego kanału, że ten drugi kanał steruje roletami, a trzeci kanał jeszcze możesz podłączyć do niego na przykład przewodowo zewnętrzny czujnik, zupełnie niezwiązany z HomeKitem, ale zewnętrzny czujnik ruchu na przykład, od jakiegoś zewnętrznego systemu, więc...
Okej, to myślałem, że to jest bardziej coś jak smart listwa taka. A to rozumiem, że to coś bardziej, coś szerszego, tak?
Coś szerszego, dokładnie tak.
Bo tak jak mówisz na początku właśnie, że to jest do sterowania z roletami czy czymś, to sobie myślałem, no to jakąś smart listwę taką można sobie kupić i niby to samo, nie? Ale widzę, że nie, że tutaj są jakby to te kanały, znaczy te, jak to powiedziałeś, moduły, nie?
Moduł, to taki moduł, który ma kanały.
Kanały, o właśnie. Każdy... Te kanały są tak. W jakiś sposób takie inteligentne trochę, tak? Że można tam różne urządzenia.
No tam tak, możesz tam różne urządzenia podpinać, możesz sterować, no to jest... Cały system jest bardzo fajny, ja też nie chcę za dużo przed konferencją zdradzać. Konferencja jest 15 o godzinie, czyli to jest poniedziałek chyba, z tego co kojarzę, o godzinie 20. Ja tutaj wrzucę na pewno linka do tej konferencji wam, do jakiegoś miejsca, gdzie możecie zapisać się na tą konferencję, żebyście sobie mogli ją obejrzeć. Na pewno też nie chcę tutaj za dużo zdradzać, dopiero zacząłem, mówię, testować to urządzenie tak naprawdę. Na dzień dobry wygląda bardzo ciekawie, bardzo dużo funkcjonalności takich, których no, nie widziałem w HomeKicie i faktycznie tutaj chłopaki jak opowiadają o tym, no to podkreślają to w wielu miejscach, jak oni zrobili rzeczy, których nikt wcześniej w HomeKicie tak nie zrobił, a jednocześnie są maksymalnie zgodni z HomeKitem, są podobno do tego stopnia zgodni, tutaj wierzę im tylko na słowo, bo aż tak się na tym nie znam, są na tyle zgodni z HomeKitem, że są pierwszą bramką taką do innych zewnętrznych urządzeń, która się komunikuje z aplikacją tylko za pomocą protokołów HomeKitowych nie używając żadnej innej drogi komunikacji i podobno, że w Apple byli wręcz zdziwieni, bo wszystkie inne bramki z własnymi aplikacjami, czyli z tymi aplikacjami, które wykraczają funkcjonalnością poza to, co daje HomeKit, komunikują się za pomocą właśnie a to Bluetootha, a to Wi-Fi albo to czegoś innego i jakby wychodzą trochę poza te protokoły HomeKitowe, a oni się w pełni komunikują za pomocą HomeKitu. Nie trzeba w tej aplikacji zakładać żadnego konta ani nic. Po prostu instalujesz aplikację, ona znajduje ci, widzi twoją bramkę i możesz w 100% sterować tą bramką, czyli właśnie wszystkimi jej funkcjami wykraczającymi poza HomeKit, a cała komunikacja odbywa się za pomocą HomeKitu, więc oni nie zbierają żadnych twoich danych, 100% bezpiecznie, 100% prawidłnie, a jednocześnie dostajesz bardzo dużo nowych, ciekawych rzeczy.
Znaczy mnie to w sumie nie dziwi, no bo jednak to jest za tym projektem stoi Jaromir, czy Mac wyznawca, tak, z Twittera, tak. I to jest osoba, chyba nie znam drugiej takiej osoby, która nigdy w życiu nie używała Windowsa na przykład. I on jest takim Mac userem z krwi i kości.
Zgadza się.
Więc no, nic dziwnego, że wykorzystał 100% tego, co od Apple'a można było otrzymać w tym kontekście, nie?
Tak, no i tutaj wiesz, też nie zdradzam, mówię, dam do linka do konferencji, żeby możecie zobaczyć. Na pewno są ciekawe rzeczy, chociażby z takich drobnostek, które mogę się tam zdradzić, to są na przykład sama centralka, ta Luon pozwala na przykład na tworzenie spersonalizowanych własnych powiadomień dotyczących rzeczy w HomeKicie. Czyli na przykład można dostać, bo w HomeKicie HomeKit daje różne powiadomienia, ale nie na wszystko i nie możesz dostać powiadomień o wszystkim, a tu możesz ustawić powiadomienie na przykład o tym, że ktoś włączył światło w którymś pomieszczeniu i dostaniesz to powiadomienie do siebie, możesz je sobie absolutnie spersonalizować. Te powiadomienia są widoczne w HomeKicie jako tak jakby sceny, czyli dostajesz, konfigurujesz sobie jakby takie powiadomienie w tej aplikacji właśnie Luon i to powiadomienie potem się pojawia w HomeKicie jako scena i dodajesz niejako do czegoś, dodajesz tą scenę i w tym momencie dostajesz powiadomienie o tym, że włączyło się światło. No i to jest super, bo naprawdę pozwala na konfigurację ogromnej ilości powiadomień. Trzymam tutaj za chłopaków mocno kciuki. Ten sam system wygląda na taki, który będzie pozwalał na bardzo dużo. Jest ewidentnie coś dla zaawansowanych userów. To nie jest coś dla niezaawansowanych userów. To jest naprawdę dla kogoś, kto chce wyciągnąć z HomeKita wszystko, co się da wyciągnąć.
A z drugiej strony, bo miałeś okazję tym już się pobawić, potestować, to tak poużywać tego
chwilę? Działa to.
Właśnie, tak, chciałem zapytać, jakby skąd moje pytanie, bo powiedziałeś, że to jest dla zaawansowanych użytkowników i tak dalej, a natomiast jeżeli ktoś jest taki zupełnie zielony, tak, i dostanie to również bez problemu sobie powinien z tym poradzić? Czy...
Tak, ja wiesz co, ja wczoraj dostałem to urządzenie, przedwczoraj. Uznałem, że najpierw zanim porozmawiam z chłopakami tam z Luon, to powiedziałem im, że ja chcę sam się tym pobawić. Czyli, że chcę sam to podłączyć, sam skonfigurować i zrobiłem wszystko sam i okej, to wszystko zadziałało. W niektórych miejscach było mniej intuicyjne, w niektórych bardziej, ale wiesz, nie wziąłem instrukcji do ręki, po prostu zrobiłem to tak na czuja wszystko, no bo mam wrażenie, że urządzenia HomeKitowe powinny być takie, że powinno się uruchomić na czuja.
Właśnie nie do końca zawsze tak jest, nie? No bo
tak, nie do końca tak jest, a ja uważam, że tak powinno być, dlatego nie chciałem czytać instrukcji, chciałem zrobić to sam. Udało mi się, nie wszystkiego oczywiście się sam dowiedziałem i tutaj niektóre rzeczy mi zostały później wyjaśnione, ale to były bardziej takie właśnie te wszystkie rzeczy zaawansowane. Samo uruchomienie systemu i w ogóle jest dość proste i działa dobrze. Naprawdę całe możliwości tego systemu są ogromne, wręcz na tyle duże, że sam system jest przygotowany pod to, że będzie mógł w przyszłości sterować urządzeniami, które się pojawią, bo oni zaprojektowali w ogóle swój własny system komunikacji, Luer. To jest taki system, który jest oparty, działa na częstotliwościach Wi-Fi. Ale oto nie jest Wi-Fi, ale to jest właśnie ten system, który działa do komunikacji bezprzewodowej, ale też zaprojektowali system komunikacji przewodowej. Nie pamiętam, jak on się teraz nazywa, ale zaprojektowali system komunikacji przewodowej między urządzeniami i ta baza, ta centralka, która jest ten Lubase, ma również złącze do komunikacji przewodowej, gdzie można podpinać przewodowo różne urządzenia działające w tym systemie. Jest to chyba pierwszy system zgodny w 100% z HomeKitem i oczywiście to jest Matter już, który ma również komunikację bezprzewodową, znaczy przewodową, i to jest coś, co pewnie w niektórych jakichś bardzo krytycznych sytuacjach, typu nie wiem, na jakieś bardzo duże odległości, gdzie nie łapie nam zasięg albo coś, że można sobie to tego użyć. Jestem mega ciekaw, wiesz, samo to, że chłopaki absolutnie oddolnie zaprojektowali sprzęt HomeKitowy, wyprodukowali go. Ten sprzęt jest produkowany, elektronika jest produkowana w Chinach, całość jest składana w Polsce. Też mi wytłumaczyli, dlaczego tak, dlaczego nie wszystko produkowane w Polsce. To dlatego, że jeżeli urządzenie jest zgodne z HomeKitem, to Apple wymaga od fabryki test certyfikacji.
Wow.
I po prostu w Polsce nie było takiej fabryki. Oni nawet próbowali tą fabrykę jakoś, którą się dogadali, certyfikować w Polsce, ale to był tak bardzo duże zaangażowanie, że się to na końcu okazało, się to nie opłaca. I po prostu płytkę, elektronikę robił gdzieś w Chinach w certyfikowanej już fabryce robiącej rzeczy dla HomeKita, a resztę składają w Polsce. Zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tym systemem oraz żeby zobaczyć konferencję. Ja na pewno o tym Luon zrobię przynajmniej jeszcze jeden odcinek, jak już będę się z nim zapoznał, z całym systemem, bo wygląda naprawdę dość ciekawie. No i to taki powiew świeżości troszeczkę. Ja lubię w HomeKicie grzebać, a teraz to już daje ci takie możliwości grzebania. A co więcej, wiesz, mimo że ciągle możesz grzebać, to ciągle jest absolutnie prawidłowym HomeKitem. Tam oni to robią właśnie wszystko, po prostu wysysają ten system do granic możliwości. Dużo mocniej pewnie niż Apple kiedykolwiek myślało, że ktokolwiek to zrobi. Więc mocno byłem sceptyczny do tego, bo nie wierzyłem, że może im się udać coś takiego stworzyć, a gdy dostałem gotowy dzisiaj produkt, to nie będą tanie produkty.
Też nie będą.
Nie będą tanie produkty. Ja znam już ceny, nie chcę ich zdradzać, ale jakoś tam bardzo tanie nie będą, ale mam wrażenie, że są warte swoich pieniędzy. A już na koniec ostatnie zdanie o tym, bo za dużo o czymś, co dopiero będziemy za chwilę startowało, bo preorder będzie startował 15 właśnie i potem będą dwa tygodnie, za dwa tygodnie będzie wysyłka. To ostatnia rzecz. Ja dzisiaj rozmawiałem z Dawidem Olczakiem, który właśnie jest tam prezesem zarządu chyba i odpowiedzialny również za sprzedaż, marketing. I on, ja mówię do niego, czy rozmawialiśmy o tym na przykład, że cały system przechowuje swoje wszystkie informacje o sobie na wbudowanym w samą bramkę pendrive'ie 8-gigowym. Jest tam w środku pendrive w całej tej bramce 8-gigowy. I jak cały system padnie, czyli fizycznie padnie ci urządzenie zupełnie, a wiesz, a masz, wyobraź sobie, masz postawiony HomeKit, masz ileś tam urządzeń podpiętych, wszystko skonfigurowane, a pada ci to urządzenie, to ty możesz wyjąć tego pendrive'a, dostać nową bramkę po naprawie, włożyć tego pendrive'a z powrotem i masz wszystkie ustawienia. I jest to w sumie dość proste, ale ja się pytałem, wtedy mówię do Dawida, Dawid, ale
jak padnie ci ten pendrive, to może w chmurze by zrobili jakiś backup, nie?
Tak, będzie backup w chmurze. Chyba na razie nie ma, ale mówili o tym, że będzie backup w chmurze, albo po prostu będzie można pobrać bezpośrednio pliki. Ale mówię, Dawid, ale to przepraszam, muszę rozkręcić urządzenie, żeby wyjąć? To ja mogę sobie to urządzenie rozkręcić? On mówi, nie, śmiało, rozkręcę sobie, patrz, co tam w środku jest. Jeżeli ci producent elektroniki mówi, rozkręć sobie urządzenie i do testera, jeszcze przed oficjalnym, wiesz, wypuszczeniem produktu na rynek, mówi ci, spoko, rozkręć sobie to urządzenie, popatrz, co w środku jest, to znaczy, że jest pewien tego urządzenia w jakimś stopniu, no bo inaczej by tego nie mówił, więc to tyle.
Przede wszystkim, że jest to ładnie zrobione na pewno w środku, tak, że się nie wstydzą tego, że to nie jest jakieś chińskie lutowanie, tak?
Dokładnie tak, dlatego jeszcze nie rozkręciłem, bo nie miałem dzisiaj czasu, ale na pewno rozkręcę w najbliższych dniach. I wam powiem wtedy więcej. To tyle ale skoro jesteśmy też tutaj, bo tutaj możemy zmienić trochę kolejność naszych tematów na liście, bo to o tym się rozgadałem mocno, a też chciałem dzisiaj nagrać jakiś w miarę krótki odcinek. Ty mega temat wrzuciłeś temat, który w ogóle bo ja na bardzo mało rzeczy czekam od Apple w najbliższym czasie, bo jestem tutaj zaspokojony w 100%, mam dobry komputer, mam iPada, który jest, no już ma swoje lata, ale ciągle jest super.
Zobaczysz OLED-a, to zmienisz zdanie.
Zobaczę OLED-a, to pewnie to możliwe, że zmienię zdanie, pod koniec roku chyba ma być.
W maju.
Ale w maju ma być już?
Tak, o. Nawet w połowie maja chyba. Bo miał być już teraz, ale z tego co czytałem, mieli jakieś problemy z dostaw, nie wiem czy nie z Samsungiem konkretnie, bo chyba Samsung ma te ekrany im dostarczać i podobno jest przesunięte na maj, czyli przed WWDC powinno się pojawić nowe iPady.
Tak, ale ja o czym innym, nie o iPadach,
jasne.
Ja o Apple TV. Bo ja czekam na Apple TV i no i ty wrzuciłeś jakiś mega ciekawy news, którego ja absolutnie nie rozumiem, bo weź mi wyjaśnij, bo ja tam rozumiem dużo rzeczy. Szybszy procesor, niższa cena, super, Apple TV nie jest super tanim urządzeniem, więc czekam na niższą cenę. Taki sam design.
Tak jest.
Podobno, ale jak to ma mieć kamerę?
Znaczy wiesz co, to jest kwestia chyba taka, że znaczy z tą kamerą to są przecieki, które wynikają z analizy jakiejś bety tvOS-a, tak? I ty masz obecnie Apple TV której generacji?
Poprzedniej.
Czyli trzeciej?
Czy
4K trzeciej generacji, o w ten sposób, bo 4K miało trzy odsłony.
Tak, 4K trzeciej generacji.
Czyli masz najnowsze, czyli masz już to Apple TV, które ma wbudowanego FaceTime'a.
Ono ma FaceTime'a, ale jak wtedy, kiedy podłączysz się z iPhone'em.
Kiedy, tak jak na Macu, może się połączyć Apple TV z iPhone'em, tak? W nowym systemie i...
Dokładnie tak.
Ja byłem bardzo zdziwiony, bo w ogóle mi jakoś w połowie zeszłego roku padło Apple TV. I w ogóle tak z dnia na dzień po prostu chciałem uruchomić, obejrzeć jakiś film i się okazało, że się nie uruchamia w ogóle, że się chyba kręciło jabłuszko w kółko i w takiego dead loopa wpadał. I byłem zmuszony kupić, a właściwie to się trochę ucieszyłem, że się zepsuło, bo już od dawna się brakowało mi, bo ja miałem pierwszej generacji 4K z jednej strony, czyli ten z 2017 roku. Dla mnie to Apple TV miało wszystko, no może nie działało tak super szybko, ale z drugiej strony, no to jak już się ten film wyklika i on leci, no to nie ma to dla ciebie znaczenia kompletnie. Natomiast moje Apple TV nie miało jednej rzeczy, nie miało kanału zwrotnego, żebym na przykład mając podłączone jakieś konsole czy cokolwiek do telewizora, żebym mógł odtwarzać przez HomePody. A ja korzystam akurat z HomePodów jako z takiego systemu atmosowego.
Tak jak ja. Ja też mam dwa.
Też masz dwa
tak
już, tak?
Zresztą, tak. Tak już. Tak.
Okej, ja myślałem, że ty masz jakiegoś Sonosa, szczerze mówiąc, ale okej. No
nie, mam dwa HomePody.
No więc właśnie. Trochę czekałem na to, że jakieś nowe Apple TV wyjdzie, ale tak myślałem, no tam na tej konsoli aż tak często nie gram, no to jak już gram, no to sobie korzystam jednak z tych głośników, które mam wbudowane w telewizor. No ale niestety stało się tak, że musiałem wymienić. No i w te nowe posiada też właśnie tego FaceTime'a. Ja byłem przekonany, że... Aha, bo to było tak, że mi się to stało zanim wyszedł ten nowy tvOS. Więc byłem przekonany, że to po prostu wyszło w nowym tvOS-ie i wszyscy to dostali, ewentualnie to najstarsze
nie
dostało.
Właśnie.
I okazało się, że nie wszyscy i ja się dowiedziałem tego u Marcela, bo jak nagrywaliśmy wtedy ten Apple Vision, cały ten tego live'a, to ja do niego mówię, no ale co za problem, postawimy iPhone'a i zaraz zrobimy kamerę z Apple TV twojego, tak? Sobie na Apple TV będziemy mieli podgląd i w ogóle. A on mówi, ale jak? A ja mówię, no odpalisz FaceTime'a na Apple TV. On, ale jak FaceTime'a na Apple TV? No i się okazało, że on był dokładnie w tej samej sytuacji, co ja. Po prostu, no, nie ma potrzeby.
Nie
dziwię mu się, bo nie ma potrzeby wymiany tego Apple TV, jeżeli dla samej tej jednej funkcji, tak, z której ja nieraz, szczerze mówiąc, nie skorzystałem. A gdy miałem...
Ja też nie.
Tak, natomiast gdy miałem okazję, no tam oczywiście jakiś test sobie zrobiłem, tak? Natomiast gdy chciałem rzeczywiście tego użyć, to się okazało, że akurat on tego nie ma, nie? I jestem ciekawy, czy oni wbudują to, natomiast wiesz co, tak z drugiej strony to to ja nie wiem, czy ta kamera będzie wbudowana w samo urządzenie. Bo ja uważam.
No w samo urządzenie to bez sensu, przecież te urządzenia nie stoją na zwierzchu. Je chowasz gdzieś do szafki.
Znaczy, no, czy do szafki, czy gdzieś, ale jeśli już to stoi, to na jakiejś takiej wysokości poniżej telewizora, nie? Więc tam. To często jest
może, na jakimś kabelku, tak jak kiedyś było do PlayStation?
Być może właśnie, tak. Więc jeśli już, to ja widzę jakiegoś takiego webcama, nie? Albo możliwość przyłączenia jakiegoś webcama do tego.
Ale to jest takie, wiesz, ale to kurde, ale to jest tworzenie nowego produktu, kolejnego, całego, to w ogóle to absolutnie nie Apple'owe.
Wiesz co, albo jeszcze jest inna możliwość. Być może oni je jakoś tak zmniejszą, że one będzie po prostu od teraz już na telewizorze wisiało jako ten webcam.
Może, no nie wiem.
Że go tak zminimalizują, że będzie, wiesz, wielkości połowy iPhone'a, nie?
No dobrze, ale pamiętaj, że było full plotek o telewizorze od Apple. Takim prawdziwym telewizorze. Może w końcu dostanie, bo wiesz, ja nigdy nie wierzyłem w plotki o samochodzie od Apple. I to raczej wiedziałem, że oni się na to nie porwą, ale z drugiej strony, kurde, taki telewizor od Apple, to ja bym bardzo chętnie, szczególnie, że jestem teraz w takim okienku zmiany telewizora, bo ja miałem taki sam telewizor, jak masz ty, to jest OLEDowy Philips, ale potem jak robiłem remont w domu, to ten OLEDowy Philips, to jakoś było tak, że potrzebowaliśmy telewizora do mojego syna do pokoju, bo tam zrobiliśmy remont i on chciał mieć telewizor bardzo pod konsolę i pod coś. I ten OLEDowy Philips tam idealnie pasował po prostu wielkością. Mm-hmm. Idealnie pasował. I zrobiliśmy tak, że. A jednocześnie ja gdzieś miałem. Ty masz 55 cali.
Tak,
prawda?
Tak. Malutki. Tak.
Malutki. Ja też miałem. Dokładnie też. Ja też miałem 55 cali. Taki sam, zresztą po prostu ten dokładnie ten sam model i u Maxa idealnie pasowało to 55 cali, a jednocześnie my gdzieś tam mieliśmy, a to było jak się Apple, ja miałem wstawiony do Apple Muzeum, które było w Piasecznie, miałem wstawiony taki swój 65-calowy Philips, ale taki zwykły LED, taki najzwyklejszy telewizor i jak Apple Muzeum się zamknęło w Piasecznie i przyniosło do Warszawy, ten telewizor nie był potrzebny, ja go zgarnąłem, ten telewizor, i on był taki trochę niepotrzebny i po prostu podmieniłem, czyli poszedł do Maxa ten OLED, a do mnie poszedł ten zwykły LED 65-calowy i ten 65-calowy dużo lepiej wygląda w tym miejscu, pod które on jest przeznaczony u mnie w salonie. Te 10 cali robi różnicę, on jest większy faktycznie, no ale jednocześnie ta jakość obrazu jest tam sporo gorsza, nie ukrywajmy.
I boli.
Więc ja jestem, tak, jestem takim, wiesz co, boli przez chwilę tak naprawdę boli przez pierwsze 3-4 dni, a potem przestajesz to zauważać, więc luzik. Ale z drugiej strony jestem w takim okienku zmiany telewizora, szczególnie, że u mnie telewizor, czyli to jest u mnie tylko wyświetlacz. Mhm. Ja żadnych treści nie oglądam inaczej niż przez Apple TV. 100% treści idzie z Apple TV. Ja mam na Apple TV, nie mam żadnej linearnej telewizji. Na Apple TV mam playera, TVN-owskich.
Ja mam linearną telewizję w postaci tego, Kanał Plus.
Kanał Plus, okej, okay, ja to ja Kanał Plus też...
Tam są kanały na żywo po prostu, tak?
Okej, okay, no to ja mam kanały na żywo w playerze, a Kanał Plus też mam kupiony pakiet jakiś taki w aplikacji, więc... Bo my tych aplikacji chyba... Ostatnio właśnie się kapnąłem, że chyba tylko HBO i Disneya nie mam, a tak to całą resztę mam. HBO miałem, ale mi wygasła. Miałem tam podpiętą jakąś kartę Revoluta, którą musiałem zamknąć i nie podmieniłem i chyba mi samo wygasło. Nie jest mi najwyraźniej potrzebne, bo nie oglądam.
A to jest od razu takiego tipa a propos tego, co mi przyszło do głowy, bo ja mam na przykład przez Kanał Plus kupionego Netflixa, dlatego że jest znacznie taniej w takim pakiecie.
No słyszałem, że jest właśnie taniej.
Bo jest tam 36 zł za ten największy pakiet chyba. Wtedy.
I też możesz go dzielić z rodziną?
Oczywiście, to jest konto po prostu tylko, że to jest stock konto, znaczy z rodziną. Teraz to już z rodziną w sensie w domu, tak, możesz dzielić.
W domu, tak. Ale wiesz co, to też jest tak nie do końca, bo zobacz. I mimo jego, ja w ogóle, mój Netflix jest najtańszy, to jest w ogóle, bo ja mam bardzo, bardzo dobrą cenę Netflixa, 0 zł. Mhm. Bo mój brat płaci duży abonament i on mi dał swoje konto. Mhm. I to dał mi tak swoje konto, typu nawet nie tyle te konto rodzinne, co po prostu dał mi swój login.
No rozumiem, logujesz się na jego konto.
Loguję się na jego konto. I o ile na iPadzie to nie działa.
Dlaczego?
Bo mówi mi, hej stary, nie jesteś tu, gdzie trzeba.
Jak to? Przecież właśnie to na urządzeniach mobilnych nie wymaga tego, że możesz być, gdzie chcesz. Na komputerze, na telefonie, a na telewizorach jest ten problem
z dzieleniem. To u mnie jest odwrotnie. O. U mnie na iPadzie mi mówi, hej stary, nie jesteś tam, gdzie trzeba. Dlaczego się logujesz tutaj? I nie chce działać. Ale na Apple TV wszystko działa.
Tak, bo Apple TV nie jest telewizorem.
Chyba tak, chyba po prostu Apple TV nie jest
telewizorem. Znaczy, nie jest traktowane jako telewizor przez te aplikacje i okay. Tam pewnie to poprawią, załatają, mam nadzieję, że nas nie słuchają, bo to jak najdłużej, żeby działało. Bo faktycznie moja siostra ma też Apple TV, jakieś tam starsze w ogóle, tych jeszcze nie 4K, nie? I chyba nawet ma to trzeciej generacji, to co jeszcze było, miał wbudowaną aplikację Netflixa. I u niej też działa, mimo że to jest jakby inny dom i tak dalej, tak? Ona też korzysta z mojego konta. Natomiast na Samsungach, na wszystkich tych takich Netflixach, klientach budowanych w telewizory, to jest praktycznie, wiesz, pooglądasz tydzień i ci blokuje. Od razu oni wykrywają to, że to jest nie ten adres IP i to jest bardzo szybko ukrócone zostało. I tam są na to sposoby, jakieś takie VPN-y trzeba zrobić na chwilę, żeby to odblokować i to potem już nie prosi o te rzeczy, no ale to już tam nie będziemy tutaj Netflixa, już nas pozwą.
No ale ewidentnie to jest tak, że faktycznie w końcu jest tak, że nie w końcu jest tak, tylko że na starych urządzeniach to działa jakby właśnie nie zawsze te wszystkie zabezpieczenia.
Te restrykcje.
Tak, więc może faktycznie to jest protip. Jeśli chcecie, żeby wam te konta cały czas działały, to nie aktualizujcie. Ale skoro jesteśmy przy Apple TV, to Apple TV, ja bardzo na niego czekam i tak by kupię po prostu od razu. Typu, jeżeli tylko się pojawi, to będę pierwszym klientem, który kliknie kup, bo bardzo już chcę, bo to jest w ogóle bardzo lubię to urządzenie. Ja bardzo lubię Apple TV. No to skoro jesteśmy przy Apple TV, to Apple TV ma też, to ja sam nawet nie Apple TV, tylko Apple ma w swoim pakiecie, w swoim Apple TV, tym swoim Apple TV, to się nazywa Apple TV, prawda?
Tak, Apple TV Plus.
Apple TV Plus ma swoje produkcje i jest tam taki serial, który się nazywa Fundacja, Boże. Tak. Serial się nazywa Fundacja. I jest to teraz jest kręcony trzeci odcinek, trzeci sezon tego serialu i on jest kręcony w świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Czy ty w ogóle kojarzysz ten budynek?
Nie znam aż tak Warszawy.
To jest najsłynniejszy, to zobacz sobie teraz na zdjęcia, to jest najsłynniejszy budynek w Warszawie. Miałem wrażenie, że kojarzy go każdy w Polsce, bo on wygląda jak duża wyciskarka do cytryn. Góruje nad całym Wilanowem, jest tam absolutnie z dupy umieszczony, bo masz, wiesz, miasteczko Wilanów, siedlisko zarazy warszawskiej, czyli nikt tam nie chodzi do kościoła, nikt tam nie głosuje na PiS, a po środku tego miasteczka Wilanów walnęli ogromny kościół, który jest jakiś absolutnie monumentalny, w ogóle taki on jest w ogóle podświetlony różnymi, jak już widzę po twojej imieniu, że go widzisz.
Tak, widzę go, bardzo go widzę.
On jest podświetlony różnymi kolorami, w ogóle, no i tak absolutnie, ja mówię, nigdy nie byłem w środku. Widzę go na zewnątrz bardzo często, tamtędy przebiega moje kółko rowerowe, więc pewnie co drugi dzień przejeżdżam obok niego.
Jak statek kosmiczny wygląda trochę, ten z tym okrągiem wokół.
Dokładnie tak, trochę jak statek kosmiczny, trochę jak wyciskarka do cytryn. Mm-hmm. No i kręcą tam teraz trzeci sezon tego serialu, właśnie Science Fiction Fundacja. Podobno 500 osób tam pracuje na planie. I ja mówię jeszcze, dowiedziałem się o tym naprawdę chyba wczoraj. Dzisiaj nie byłem, wczoraj byłem na rowerze, ale nie przyjechałem dokładnie blisko, no bo nie wiedziałem, że tam coś się dzieje. Jutro będę przejeżdżał obok, więc zobaczę, może podjadę, zrobię jakieś fotki tej ekipie. W każdym razie no, kręcą ten film w Polsce.
Serio?
No więc kurde, fajnie i no, wiesz.
Ale to jest ciekawe, to ja nie wiedziałem, że można kościoły w tym kraju wynajmować na plan filmowy. I to jeszcze niezwiązany z kościołami.
To tylko, to wszystko zależy od kasy. Wszystko zależy od faktury.
No tak.
No więc podobno w ogóle w produkcji tej właśnie Apple TV Plus, czyli właśnie fundacji, pojawi się oprócz tej Świątyni Opatrzności Bożej, pojawi się jeszcze Muzeum Historii Żydów Polin oraz Muzeum Historii Polski w Cytadeli Warszawskiej. Więc no kurde, przynajmniej
bardzo
przynajmniej
ciekawe.
Trzy obiekty, czyli dość duża część będzie się kręciła w Polsce. I to ciekawe. To wszystko na plus. Bo właśnie czytam w newsie, że Marek Drabik, czyli pełnomocnik zarządu Centrum Opatrzności Bożej, powiedział, że Świątynia Opatrzności Bożej zgodziła się na realizację zdjęć do fundacji w zamian za sfinansowanie instalacji wytwarzającej zieloną energię.
O.
Wizja filmowa koresponduje z przedstawieniem świątyni jako miejsca schronienia ludzi. Nasz kościół zostanie przedstawiony w bardzo pozytywny sposób, dodał Drabik. No więc kurczę, super.
Świetnie. No.
Jak to ktoś napisał, w końcu się na coś przyda świątynia, więc ja bardzo, bardzo czekam na to. Pewnie to jest tak, przyznaję się od razu, nie oglądałem fundacji. Nie wiem, czy ty oglądałeś.
Nie oglądałem również.
Dokładnie. Zachęci mnie to do obejrzenia, więc na pewno obejrzę teraz pierwsze dwa sezony po to, żeby w trzeci być... żeby w trzeci być taki wkręcony.
A w ogóle to jeszcze a propos tego Apple i tego kręcenia czegokolwiek w Polsce, to z tego, co ja gdzieś tam słyszałem, to w ogóle przecież inni się wycofują z kręcenia seriali w Polsce. Na przykład przecież HBO się zamknęło, jeśli chodzi o tworzenie jakichkolwiek treści w Polsce, ze względu na to, że teraz ten Max ich, znaczy no, że w sensie, że marka HBO znika. I chyba TVN będzie jakieś tam rzeczy robił, jako Warner. W kontekście właśnie seriali tylko. Netflix podobno też już raczej kończy, że się z tymi produkcjami mają gdzieś tam wynieść do Czech i poza granicę Polski. A no a tutaj, że Apple cały czas działa, jakby wchodzi w tą lukę, tak, która zostaje, no to super.
Tak, no super, dokładnie. Więc Apple, wiesz, ja lubię w Apple to, że oni... że ja nie przyznaję się, nie ogląda nam bardzo dużo rzeczy, ale nigdy nie widziałem tam nic złego, typu, wiesz, tak. Czasem na Netflixie, jak zaczniesz coś oglądać, czy na HBO zaczniesz coś oglądać, no to się okazuje, że to jest jakaś śmira i jakaś straszna rzecz, której nie ma sensu oglądać. I bardzo często jest tak, a jeżeli oglądam coś na Apple TV Plus, no to zawsze to jest coś fajnego. Typu naprawdę większość produkcji, które tam oglądałem, to były produkcje, które mi się po prostu podobały.
No i też jakby kwestia tego przesłania, że każdy ma jakiś taki morał i nie jest to po nic zrobione. Widać, że oni mają jakąś misję w tym, nie? W tworzeniu tych treści.
Zgadza się. Dlatego mega, mega super. No, dobrze. No to mamy, tak, to wybierasz kolejny temat,
tak, chciałem,
bo mamy ich jeszcze
chciałem zapytać, tak, no pierwsza rzecz jest taka, no chciałbym powiedzieć o tym Ars Browserze, który już, to jest temat z zeszłego roku, dawaj, który gdzieś tam nie mieliśmy czasu, tak, na to i to jest, jeśli ktoś nie miał okazji, warto spróbować, to jest przeglądarka oparta trochę na engine Chroma i ja czekam na to, żeby miała do wyboru. Ona jest na Maca dostępna, była bardzo długo, tutaj od właściwie chyba miesiąca jest jakaś beta Windowsowa, można ją znaleźć, to też tam podlinkujemy pod odcinkiem. I to jest przeglądarka, która ma zupełnie nowe podejście do interfejsu przeglądarek i uważam, że to jest to coś takiego świeżego, rewolucyjnego, warto sprawdzić. I ja trochę nie wierzyłem w to, że to będzie się rozwijało na inne platformy. Mamy wersję na Windows. Ja czekam jeszcze na jedną rzecz, bo ja bym bardzo chciał korzystać z WebKita, tego co jest w Safari, tak, który jest przez system wspierany, a niekoniecznie z tego silnika Chroma, którego nie lubię po prostu i unikam, i tylko korzystam jak już muszę. Z tego co wiem, to ty tak, też chyba z tego, gdzieś miałeś jakieś przygodę z tą przeglądarką, nie?
Z Arkiem?
Tak.
To jest Arkiem. Na Macu jest to moja podstawowa przeglądarka. Używam tylko Arka na Macu. Tak, wciąż. Wiesz co mi jakby najbardziej jakby lubię w tym arku? Lubię w tym arku to, że on potrafi tworzyć te takie widgety ze stron. Czyli na przykład właśnie, wiesz, rozmawiam z kimś w Google Meets nagle i on tworzy widget z tego Google Meets, czyli mogę go sobie wyciągnąć gdzieś w innym miejscu, zostawić i ciągle mieć przeglądarkę. I on naprawdę bardzo dużo pozwala, jakby właśnie w wielu stronach potrafi albo robić takie wycinki jakieś, robić sobie taką stronę, gdzie możesz sobie mieć taką, bo tam masz te wszystkie swoje spaces, które są i możesz stworzyć takie spaces, gdzie masz jakby kawałki stron i możesz sobie wybrać z jakiejś strony kawałek jakiś, który się aktualizuje i
jakąś tabelkę na przykład załóżmy, tak?
Dokładnie tak.
Ze strony i on będzie tą tabelkę tylko jakby wyciągał za każdym razem, tak?
Dokładnie tak. I ona będzie za każdym razem aktualna. Możesz sobie wybrać pogodę sobie wyciąć skądś albo coś, albo kurs walut z jakiejś strony i stworzyć takie widgety z tego, które będą automatycznie aktualizowane. I to jest bardzo fajne. Jest to moja podstawowa przeglądarka. Ona mnie wkurza w niektórych momentach. W sumie nawet nie wiem za bardzo czym, ale czymś mnie wkurza, bo czasem czuję irytację używając jej, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jest dużo lepsze od Safari i już używam, mówię, tak jako podstawowej przeglądarki.
Ona ma też taką świetną funkcję odnośnie tego, że ma wbudowaną AI-a, tak? To jest chyba z OpenAI-em połączone. I to wygląda w ten sposób, że jeżeli sobie przeglądamy jakiś portal informacyjny, i często mamy takie teksty clickbait, takie tytuły clickbaitowe, które nas przyciągnąć chcą, żeby tam, nie wiem, żebyśmy się dowiedzieli jakiegoś, jedno zdanie przeczytali, a tak naprawdę przeskrolowali się przez 6 ekranów, to ona potrafi po wskazaniu na link zrobić w tle skrót tego.
Dokładnie.
I ten skrót, skrót zawiera zazwyczaj tą informację, której szukamy, na którą wystarczy nam tam, nie wiem, rzucić okiem.
Wystarczy najechać kursorem, przytrzymać kursor i automatycznie tworzy się taki, to widać, tak jakby na czacie GPT, że się właśnie, że się pisze, coś tam się automatycznie pisze właśnie.
Podsumowanie.
I to jest skrót tej informacji. Podsumowanie, dokładnie. Tak, super. Ty wiesz, tak samo na tej samej zasadzie, jak masz wyszukiwanie, bo wyszukiwanie jest trochę, wygląda tak, jak podobne jest do wyszukiwania w samym systemie macOS.
Tak, jak... Boże,
Spotlight.
Spotlight, właśnie. Tak, gdzieś mi uciekł.
Tak, działa troszeczkę jak Spotlight, naciskasz przycisk, wyszukuje się automatycznie. Będzie hałas, bo włączyły mi się żaluzje, opuszczają w pokoju. 22 wybiła. I właśnie to chodziło tak jak Spotlight i możesz wpisać coś i jak wpiszesz, to albo to jest, może być to URL, albo właśnie możesz wyszukiwać, albo możesz poprosić, wpisać tam polecenie do czatu GPT właśnie, żeby wyszukał, żeby coś ci odpowiedział. Więc to naprawdę fajne, jeżeli nie znacie Arka, podlinkuję wam Arka. Możecie przynajmniej spróbować. Przeglądarka rzeczywiście jest bezpłatna. Jest bardzo często aktualizowana. Ja wiem, dlaczego używam głównie tej przeglądarki. No bo ona dostaje aktualizację co tydzień. I to jest super, no bo cały czas coś się zmienia i można poczytać sobie newsy nowe i w ogóle, więc to jest naprawdę bardzo fajne, że ktoś dba o tą przeglądarkę.
Tak, ale wiesz,
do końca wiem,
tak mnie teraz zastanawia...
Nie do końca wiem, z czego oni się utrzymują.
Właśnie chciałem zapytać o to, czy oni się utrzymują, bo mnie zastanowiło to, że przecież to oni, jeżeli to działa na tym czacie GPT, a tam się nie logujesz żadnym swoim kontem OpenAI, to oni muszą płacić za te wszystkie tokeny, tak? które zużywają. I to jest ciekawe.
Nie mam pojęcia, z czego oni się utrzymują. Jestem na ich stronie w tej chwili i nie widzę, z czego mieli się utrzymywać.
Oni po prostu pewnie sprzedają
to, co przeglądamy. No pewnie z czegoś tam się utrzymują.
Nie, mam nadzieję, że nie, ale... Ale to by trzeba było zbadać faktycznie. I fajna rzecz jeszcze, to warto powiedzieć, że ona obsługuje wszystkie pluginy chromowe.
Tak, dokładnie tak.
Więc dzięki temu można ją rozbudowywać w nieskończoność jeszcze tak naprawdę. Bo tych pluginów w tym Chrome Shopie to jest to jest miliony.
Od groma.
Tak, od groma.
Od groma, dokładnie tak. No dobra, to podlinkuję wam. Ja wyczerpałem tematy, mieliśmy nagrać krótki odcinek, wyszło 40 minut, więc świetnie. Miłego tygodnia, trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień.
Cześć.
Love. Z miłości do technologii.